Szanowni Państwo, pierwszym gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest profesor doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. W naszym dzienniku pojawił się artykuł, wywiad z panem, tracimy niezależność. I wiele państwo z panią redaktor Beatą Falkowską mówicie na temat unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, to ETS. No jesteśmy już na którymś etapie, czy i w którym momencie winniśmy się zastanawiać nad tym, czy nas na to stać, czy być, no, czy podlegać, można powiedzieć, temu systemowi, bo mamy już rok 21, więc mamy wdrożony czwarty etap. I najważniejsze cechy etapu czwartego, lata 21-30. Co pan myśli o tym systemie, bo z tego artykułu też wychodzi, że będzie coraz drożej, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Czy Polskę na to stać, czy odbiorców na to stać?
Na pewno będzie coraz drożej, ale musielibyśmy się cofnąć 15 lat, kiedy wprowadzono ten system. Jego wprowadzano w celu, żeby promować odnawialne źródła energii. System ten przymusu wykupienia pozwoleń dla energii konwencjonalnej, dla elektrowni węglowych i gazowych, promuje odnawialne źródła energii. I on mniej więcej działał, dopóki ceny tych pozwoleń były na poziomie 10-15 euro za tonę. Niestety Komisja Europejska w roku 2017 zmieniła zasady działania tego systemu i uczyniła te pozwolenia, które są czymś sztucznym, w ogóle czymś, co nie istnieje, instrumentem finansowym. I to pozwoliło bankom, funduszom inwestycyjnym, spekulantom giełdowym na wykupowanie tych pozwoleń i gromadzenie, co spowodowało gwałtowny wzrost tej ceny. My już dziś osiągamy 44 euro i dalej to się pnie. Ta cena pnie się do góry. W związku z tym, jeżeli to cena będzie dalej rosła, to już dzisiaj jest to niszczące dla polskiej gospodarki, ale również dla gospodarek europejskich. I my musimy coś z tym zrobić. W komisji są pomysły nieśmiałe, żeby ograniczyć ilość pozwoleń. Niemniej jednak ta siła niszczycielska, kiedy energia wyprodukowana w polskiej elektrowni kosztuje rzędu powiedzmy 150 zł, czyli my możemy powiedzieć, że kosztuje około 40 euro, musimy do tej energii dopłacić następne 40 kilka euro podatku, więc w związku z tym nasz przemysł nie jest w stanie produkować tak, żeby był konkurencyjny, a odbiorcy coraz bardziej ponoszą koszty coraz wyższych rachunków za energię elektryczną.
No a nikt się nad tym nie zastanawia, że to trochę wymknęło się, nie wiem, spod kontroli, albo no celowość tego działania jak gdyby przyszła na inny tor, bo jeżeli teraz to jest instrument finansowy, czyli ktoś może spekulować, ktoś kogoś szachować i ktoś komuś stawiać warunki, no to jest to dalekie od idei, która została założona.
Oczywiście pan redaktor ma jak najbardziej rację. To coraz więcej ludzi dochodzi do tego, że ten system wymknął się spod kontroli, że pewne instytucje finansowe wykupują te pozwolenia i mogą, jak pan użył, szachować, prawda, nawet rządy niektórych krajów, czy dokonywać spekulacji na tym. Tak to jest. I proszę zobaczyć, że nie jest to tylko, powiedzmy, w energetyce. To samo na przykład dotyczy tych wielkich korporacji internetowych, które skutecznie się bronią przed nałożeniem jakiegokolwiek podatku, wręcz naciskając bez żadnych skrupułów w kraje narodowe. Proszę zobaczyć, że ostatnio stan Teksas, który przeżył katastrofę energetyczną w czasie zimy, bo tam brakowało energii elektrycznej, te ceny poszły bardzo w górę, kiedy rozpoczął wprowadzanie nowych ustaw mających uporządkować ten stan, zaczął otrzymywać od instytucji finansowych z Nowych Jorku, od Google, od Amazon listy wręcz naciskające na to nie ruszcie tych wiatraków, bo myśmy w te wiatraki zainwestowali. Więc rzeczywiście taka sytuacja jest i obserwujemy to, że władza jakby, czy system decyzyjny wymyka się z tych ciał, powiedzmy, czy z Komisji Europejskiej, czy Parlamentu i przechodzi do wielkiego biznesu. Dodatkowym elementem jest taka bezradność Komisji Europejskiej. Proszę zobaczyć, no, ten przykład szczepionek pokazuje, jak Komisja jest bezradna. Tak komisja nie potrafi działać w niektórych rzeczach. My musimy naprawdę przemyśleć i przedyskutować to, głośno o tym mówić, jaka dalej ma być Europa, jaka dalej ma być komisja, jaka ma być rola poszczególnych krajów w tym, powiedzmy, układzie.
No a co z tymi planami, że zatrzymujemy jakby górnictwo, zatrzymujemy energetykę, ciepłownictwo, które jest budowane na tym jakby takim naturalnym surowcu, który posiadamy jeszcze na dziesiątki lat, a planowany jest, że ten rok 49 będzie takim jakby już wstrzymaniem, prawda, jakaś, taki proces stopniowej likwidacji, trwają cały czas rozmowy, też taka umowa społeczna dla górników jest przerwana do wtorku. No próbujemy, czy rząd próbuje rozmawiać, no ale widzimy, że to nie jest tylko kwestia Polski, ale Europy, świata, tych, którzy jakieś regulacje wprowadzili, a teraz się to wymyka, idzie w innym kierunku. I czy jesteśmy w stanie powiedzieć nie, my, prawda, jako Polska, czy kto jest w stanie powiedzieć nie, nie tędy droga?
Wie pan co, to znaczy, tu są dwie rzeczy. My przede wszystkim nie powinniśmy wyprzedzać orkiestry. Są oczywiście pewne trendy na świecie antywęglowe, ale to, co robi Polska i to, co robi Ministerstwo Klimatu, które jest dla mnie zbiorem lobbystów odnawialnych źródeł energii, to powoduje, że niszczymy własne zasoby. W tym czasie, kiedy my nie chcemy otworzyć na przykład kopalni węgla brunatnego, Niemcy kopią i spalają 3 razy tyle węgla brunatnego. Oni również zużywają, powiedzmy, 70% węgla kamiennego, tego, co my zużywamy, z tym, że własne kopalnie zakonserwowali, nie zlikwidowali, bo to jest ich dobro narodowe. Oni to, tego się nie wstydzą powiedzieć, że to jest ich dobro narodowe i czekają, jeżeli będzie potrzebne, te kopalnie rozkonserwują. Co my powinniśmy zrobić? Przede wszystkim nie spieszyć się z tymi zmianami. Górnictwo to jest nasze dobro narodowe, a Śląsk jest jednym z ważniejszych elementów w ogóle w Polsce i jednym z najważniejszych regionów. Co możemy zrobić? Powinniśmy wydzielić te wszystkie aktywa węglowe, te elektrownie węglowe i skupić to w jednym podmiocie zarządzanym przez państwo. I tak samo jak, powiedzmy, czołgi czy pułk czołgów dostarcza w pewien sposób bezpieczeństwa, tak samo elektrownia dostarcza bezpieczeństwa energetycznego. Jeżeli zabraknie energii elektrycznej, my przestajemy istnieć. To będzie gorzej niż wojna. I zacząć traktować to bezpieczeństwo na podobny sposób, jak się traktuje bezpieczeństwo narodowe. Na bezpieczeństwo narodowe mamy przeznaczone 2% PKB, bo takie są regulacje w NATO i EU. Dobrze. Jeżeli my z tych 2%, które kupujemy, 200 starych czołgów z Niemiec, tam jakieś samoloty ze Stanów Zjednoczonych, przeznaczymy tylko, powiedzmy, 20% na dającą bezpieczeństwo energetykę, nie będziemy mieli kłopotów. Z tym, że musimy wyciągnąć tą energetykę spod regulacji europejskich, nie najmądrzejszych regulacji, w których Unia sama się pogubiła, i po prostu zacząć iść własną drogą, własnego interesu, bezpieczeństwa własnych obywateli.
Tylko że my mamy jakiś plan, ta polityka energetyczna, która zakłada właśnie, i dlatego kontynuowane są rozmowy, nie pierwszy raz się rząd spotyka. Pamiętam kiedyś, może nie aż za tak głębokiego PRL-u, ale takie ciepłownie w budowie, na przykład w Głogowie, komin i nic więcej. Kolejne kominy na przykład w Radomiu. Komin, no i za chwilę one też jakoś tam miały być burzone, lepiej i gorzej to wychodzi. No ale na przykład budowa w Ostrołęce. Żal patrzeć na to, co dzieje się w Ostrołęce. Mieliśmy tam zaawansowaną budowę, wydaliśmy blisko 2 miliardy złotych i burzymy obecnie to wszystko, bo jakby wkracza ta polityka energetyczna Unii Europejskiej, na którą my się również godzimy. I teraz jak to się ma do Zielonego Ładu, do tego ETS-u, o którym mówimy, który też się wymknął Komisji Europejskiej, Europie, bo ktoś robi na tym kapitał?
I pan, tu są jakby dwa problemy. Pierwszy, który pan poruszył, że rząd bardzo nieśmiało, ale próbuje coś robić, raczej w warstwie deklaratywnej niż rzeczywistej, bo mówimy o powstaniu takich strategicznych aktywów państwowych energetycznych. Ja już ten problem od 2 lat próbuję poruszyć. No i minister Sasin ostatnio mówił, minister aktywów państwowych, że będzie to rozpatrywane przez rząd pod koniec roku. To powinno być jutro rozpatrywane, nie pod koniec roku. Nie odkładać tego na nie wiadomo kiedy. Natomiast z drugiej strony, to czyli nie ma, rząd działa tu albo powoli, albo nieśmiało, albo w sposób taki nieprzekonywujący. Z drugiej strony mamy paru, powiedzmy, menadżerów w polskim przemyśle, którzy działają to, co kiedyś za tak zwanej komuny nazywało się wolontaryzmem. Prawda? Ja zrobię to, ja zrobię to. I tu pokazuje się Ostrołęka. Tam był bardzo dobry projekt. Zainwestowano 2 miliardy złotych. Ten projekt miał specjalny grant, który pozwalał, że był opłacalny. Ta elektrownia jest potrzebna dla bezpieczeństwa w Polski Wschodniej. Panie redaktorze, gdybyśmy tak popatrzyli na mapę Polski i wzięli od zaczęli od Gdańska i taką linię narysowali do Warszawy wzdłuż Wisły i później na wschód wzdłuż Bugu do granicy białoruskiej, to na tym obszarze, to jest 1/4 Polski ponad, tam nie ma żadnej elektrowni. Tam naprawdę nie ma elektrowni. I po to powstały plany budowy Ostrołęka, żeby tam była elektrownia, żeby dawała temu obszarowi bezpieczeństwo energetyczne. Natomiast decyzja, którą podjął zarząd tutaj Orlenu, który stał się właścicielem tej elektrowni, no jest nieodpowiedzialna. Bo z dobrej elektrowni węglowej, będącej już w połowie zaawansowanej, zburzono to, co zbudowano, natomiast jest w ramach tego mglista, bardzo mglista obietnica elektrowni gazowej. Ale skąd ten gaz? Tam nie ma rurociągu. No zbudujemy gaz do Rosji specjalnie dla Ostrołęki. No przecież to jest nieodpowiedzialne, panie redaktorze.
Co pan proponuje?
Wie pan, no i proponuję to, żeby iść tą drogą, którą zaczęliśmy, zostawić górnictwo w spokoju. Górnictwo nie emituje dwutlenku węgla. Natomiast oczywiście wprowadzenie zmian organizacyjnych jest potrzebne. Natomiast przejąć wszystkie elektrownie węglowe, uczynić to spółką państwową, nadać to status jak aktywa, jakże to jest aktywo bezpieczeństwa energetycznego, i wyłączy się w ten sposób to spod tych takich nieodpowiedzialnych regulacji, jak ten dwutlenek węgla, konieczność zakupu dwutlenku węgla. I róbmy to, co leży w naszym interesie, czyli budujmy elektrownie węglowe, bo innych nie mamy, na to nie mamy pieniędzy, a gazu nie mamy. Z Rosji nie chcemy brać, a Amerykanie nam nie dostarczą. Więc w związku z tym węgiel jest naszym dobrem nie tylko narodowym, ale gwarantem naszego bezpieczeństwa. To jest najważniejsze. I dlatego powinniśmy się tego trzymać.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. To też rzuca jakieś światło. No, tylko potrzeba odważnych decyzji, żeby nie dać się zapędzić w kozi róg, bo z tego, co pan mówi, no, żeby nie było tak, że jakieś instytucje finansowe, też nie wiadomo jakie, nie tylko będą wodziły Komisję Europejską, ale również i nas. I na to pewnie nie możemy sobie pozwolić.
Tak, panie redaktorze, jeszcze ważna z tego kontestacja, nie patrzmy na Unię Europejską jako na skarbonkę, że dadzą nam pieniądze, bo to nie są żadne pieniądze dane, tylko pożyczone. I to pożyczone wspólnie. Jest wiele krajów, które ma w długiej tradycji niespłacanie długów. I już nie chcę wymieniać tych krajów, ale wszyscy wiedzą, że to są południowo kraje południowoeuropejskie. Więc nie bierzmy tych pieniędzy, kiedy nie znamy dokładnie warunków. Naprawdę negocjujmy z Unią jako partner, nie jako na kolanach, bo w Polsce się uparło coś takiego, że co powiedziała Unia, to jest święte. I właściwie nasz premier przyjeżdża z tej Brukseli i powtarza tam, co mu powiedziano. Nie, popatrzmy, gdzie jest nasz interes. I powiedzmy, dobrze, taki jest interes Unii, taki jest interes nasz. Spróbujmy znaleźć wspólny punkt w tym wszystkim, ale nie na kolanach wobec Brukseli.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był profesor, doktor habilitowany inżynier Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki i Politechniki Łódzkiej.